Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry, rozmowa dnia przed naszym mikrofonem. Jest dziś Helena Chatka, Zarząd Krajowy Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak pani odebrała informację o zakończeniu strajku w oświacie? Coś się zaczęło, czy coś się skończyło?
No po pierwsze to była ulga, bo cały czas, tak jak samo jak my wszyscy, martwiliśmy się o matury, martwiliśmy się o stan psychiczny uczniów, którzy mają przystąpić do matur, ale też martwiliśmy się emocjami nauczycieli, którzy byli bardzo sfrustrowani 18 dni strajkując. Przecież łatwe było do przewidzenia fakt taki, że strajk dla nich to nie jest komfortowa sytuacja, szczególnie, że to są osoby odpowiedzialne, które niewątpliwie się martwiły losem swoich uczniów i bardzo dobrze, że protest został zawieszony. Bardzo dobrze, że teraz pojawiła się przestrzeń do prowadzenia rozmów takich spokojnych, nie w takiej atmosferze dużego napięcia. To jest duża ulga.
Czyli co, zgodzi się pani z takim twierdzeniem, że największą cenę strajku płacą właśnie nauczyciele? I nie mam tutaj na myśli jakby wynagrodzenia utraconego przez strajk, ale przez odbiór społeczny.
Wszyscy zapłacili cenę tej sytuacji, bo i strajkujący nauczyciele, ale też rodzice, dzieci, młodzież. Myślę, że ten moment, który został wybrany na strajk, nie był to fortunny moment i na pewno będzie wiele podsumowań też w kwestii prestiżu zawodu, oceny przez społeczeństwo. Ja nie chciałabym się na ten temat wypowiadać. Ja ogromnie się cieszę, że dzieci mogą już spokojnie przystąpić, młodzież, bo to młodzież maturalna, do egzaminów maturalnych, a potem myśleć o studiach. Tak samo proszę pamiętać, że przed nami koniec roku, świadectwa muszą być dzieciom wydane. Także dużo pracy przed nauczycielami. Sądzę, że też odpowiedzialnie zastanawiają się, jak nadrobić program, bo tyle dni przecież dzieci nie uczyły się.
A nie wydaje się pani, że najcenniejsze, co osiągnięto, oprócz tego porozumienia, które jedna z central związkowych podpisała, to jest to, że wprowadzono do debaty publicznej sprawę zarobków nauczycieli i innych pracowników szkół i przedszkoli.
Ja myślę, że debata będzie szersza. Dzisiaj będziemy świadkami okrągłego stołu, który zwołał pan prezydent.
Ale troszkę kanciasty będzie ten stół, bo bez związków zawodowych.
Tak, wczoraj pan Broniarz ogłosił, że nie będzie związek uczestniczył w tej debacie, a z tego co zrozumiałam, intencją pana prezydenta, osób, które organizują ten okrągły stół, jest nie tylko kwestia spraw związanych z wynagrodzeniem nauczycieli, bo to wymaga uregulowania, być może skorelowania ze średnią krajową płac nauczycieli, ale też kwestia reformy systemu oświaty, podsumowania pewnych działań, które w ostatnich latach działy się, jeżeli chodzi o nauczanie, ale też kwestii programowych. Dużo mówi się o tym, że programy są przeładowane. Być może trzeba w szerszym zakresie wziąć pod uwagę, że trzeba kreować u młodzieży kreatywność i taką większą umiejętność dostosowania się do większych, coraz większych wymagań rynku pracy. Także bardzo dobrze, że będzie debata też na ten temat, mam nadzieję.
Kilka dni temu w Zielonej Górze porozumienie zaapelowało, by nie fałszować historii. Do kogo był adresowany ten apel?
Apel będzie wystosowany w przyszłości przez osoby, które z ramienia porozumienia kandydują do Europarlamentu i dostaną się do Europarlamentu. My zobowiązaliśmy się, że jeżeli dostaniemy się i będziemy posłami w Europarlamencie, wystąpimy do Komisji Europejskiej z wnioskiem, żeby ona ona wystąpiła do Trybunału w Strasburgu o unieważnienie wyroku Federalnego Sądu w Niemczech. Ten sąd wydał orzeczenie, które kwestionuje orzeczenie sądów polskich, ale też sądów niemieckich, zobowiązujących jedną z telewizji niemieckich do sprostowania zdania polskie obozy zagłady. My poprzez to niefortunne sformułowanie, które w ostatnich latach było 1200 razy używane, jesteśmy jako naród szkalowani, powiedzmy sobie szczerze, ale co najistotniejsze, historia jest przekłamywana, bo my byliśmy ofiarami II wojny światowej, zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę, a przez taki zlepek zdań, które są zlepek słów, które mogą przez osoby niezorientowane być zrozumiane, że my mordowaliśmy w obozach zagłady, stajemy się zbrodniarzami i nie możemy budować dobrych kontaktów również w ramach Unii Europejskiej, budować dobrej przyszłości na kłamstwie. Także to takie działania formalne w przyszłości, jak zostaniemy europarlamentarzystami, sami podejmiemy, ale też postaramy się innych parlamentarzystów z innych krajów do tego przekonać.
To może do tej pory Polska prowadziła nieskuteczną politykę historyczną na arenie międzynarodowej.
Polska, rząd polski starał się te przekłamania prostować, w sensie takim, że podawać prawdę. Prowadził to na drodze dyplomatycznej, ale proszę zwrócić uwagę, że każda reakcja rządu polskiego, przynajmniej w ostatnich latach, spotykała się z bardzo taką dużą kontrreakcją. Czasami ja zadawałam sobie pytanie i pewnie wielu z nas, o co tak naprawdę chodzi. Bo jakby było widoczne, że nie ma woli na arenie międzynarodowej, ale też chodzi o dyplomatów z różnych krajów, do tego, żeby ta prawda przebijała się. A my mamy obowiązek walczyć o prawdę, mamy obowiązek walczyć o honor naszej ojczyzny i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ci, których ojcowie, dziadkowie mordowali na terenie Polski Polaków, Żydów i też przedstawicieli innych narodów, nagle poprzez swoje wyroki dawali sygnał na cały świat, że polskie obozy zagłady to jest taka prawda.
No w Polsce nigdy nie było przyzwolenia na sformułowania, na przykład takie, co pani przywołała, polskie obozy zagłady.
No jak może być przyzwolenie na kłamstwo? Kłamstwo jest złe i kłamstwo trzeba po prostu ujawniać i mówić prawdę. To jest podstawowa zasada normalnych stosunków międzyludzkich i normalnych stosunków międzynarodowych.
Czyli kończąc ten temat, Parlament Europejski to jest to właściwe miejsce, gdzie mógłby wybrzmieć polski głos w tej sprawie.
Tak, właściwe miejsce, zgodnie z przepisami, zgodnie z procedurami obowiązującymi, z wykorzystaniem narzędzi prawnych, które mają parlamentarzyści do dyspozycji. My zobowiązaliśmy się, ja się też zobowiązałam do tego, żeby w Europarlamencie głos Polski brzmiał głośno i żeby był zrozumiały dla innych parlamentarzystów z innych krajów.
Jakiś czas temu Porozumienie zaproponowało przyjęcie konstytucji dla rodziny. Z jakim odzewem spotkała się ta wasza propozycja?
Jesteśmy w trakcie działań. Może przypomnę, o co chodziło nam.
Bardzo proszę.
Chodziło nam o to, żeby uszanować prawo rodziców do decydowania o uczestnictwie dzieci w zajęciach pozalekcyjnych, a to się bierze z zasady konstytucyjnej, że rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi wartościami, z własnymi przekonaniami. Chcemy, żeby zobowiązać samorządowców, prezydentów, burmistrzów, tych, którzy będą sobie uzurpowali prawo do narzucania swojej ideologii dzieciom, do tego, żeby oni konsultowali z rodzicami program zajęć pozalekcyjnych, żeby rodzice wiedzieli w momencie, kiedy będą podejmowali decyzję, jaki jest program tych zajęć pozalekcyjnych. To jest reakcja na to, co się wydarzyło w Warszawie, gdzie jedną ideologię próbowano narzucić dzieciom poprzez zajęcia pozalekcyjne, a my chcemy, żeby prawa rodziców, konstytucyjne prawa rodziców były szanowane, a podkreślam bardzo mocno, rodzice w pierwszej kolejności decydują, w jakim systemie wartości mają być wychowywane ich dzieci i nikt im tego prawa nie może zabrać, bo to jest ich prawo konstytucyjne. I my o to zabiegamy i będziemy zabiegać.
Jeszcze chciałbym panią zapytać lokalnie tutaj o miasto. Jak pani postrzega Gorzów w trwającej perspektywie finansowej? Czy pieniądze i same inwestycje i planowane, i realizowane według pani są zgodnie z potrzebami miasta i mieszkańców?
Na pewno za mało jest tych inwestycji, chociaż na ten rok przeznaczono ponad 343 miliony złotych na inwestycje. Ale panie redaktorze...
Ja zapytałem trochę prowokacyjnie, bo no, jakaś część mieszkańców uważa, że inwestycje prowadzone są chaotycznie i nieplanowo. Mówi się także, że prezydent niejako z nimi przeszarżował, przez co chcemy, a w zasadzie musimy więcej niż faktycznie możemy.
Nie znam szczegółów kuchni, jak wygląda praktyka od strony urzędników realizacji tych inwestycji, więc nie chciałabym oceniać, czy jest za mało, czy za dużo, ale z perspektywy osoby, która przebywa w Gorzowie, korzysta z różnych atrakcji miasta, ale też z usług, muszę powiedzieć, że naprawdę, naprawdę dużo jest do zrobienia. Naprawdę ogromne pieniądze w następnych latach potrzebuje Gorzów, żeby nadrobić zaległości i na pewno dla Gorzowa ja będę zabiegała o pieniądze z Unii Europejskiej na inwestycje, żeby dorównać na przykład do Zielonej Góry, gdzie naprawdę widać boom inwestycyjny, skutki tego boomu inwestycyjnego. Niestety poprzednicy obecnego pana prezydenta przespali najlepsze lata. I to trzeba głośno o tym mówić, a właściwie strategia inwestowania w duże obiekty kosztem właśnie dróg lokalnych, kosztem zaspokajania potrzeb mieszkańców, odbija się teraz czkawką. Obecne władze starają się nadgonić czas, ale 10 lat pan na nie nadrobi. W związku z tym mam taką propozycję dla władz samorządowych, żeby dalej kontynuowali remonty dróg lokalnych, a ja gdy zostanę europarlamentarzystą, będę starała się razem z naszym rządem zabiegać o to, żeby jak najwięcej pieniędzy w perspektywie najbliższych 5 lat przynajmniej trafiło do Gorzowa i będziemy patrzeć na ręce każdego samorządowca, każdego burmistrza, tutaj w tym przypadku Gorzowa prezydenta, jak te pieniądze są wydawane. Wyobrażam sobie, panie redaktorze, że miasto ma jakąś wieloletnią koncepcję poprawiania na przykład stanu dróg, że miasto ma koncepcję ożywienia centrum, że miasto ma koncepcję dbałości o estetykę. Ja zakładam optymistycznie, że jesteśmy po prostu w trakcie poprawiania tego, co wymaga poprawiania, ale jest plan na bliższe 4 lata. Trzymam kciuki za realizację tego planu i jako mówię, przyszły parlamentarzysta będę wspierała, jeżeli oczywiście zostanę wybrana.
A co pani jeszcze miała na myśli, mówiąc, że miasto inwestowało w duże obiekty?
No na przykład filharmonia. No,
to
wszyscy...
jest niepotrzebna?
Filharmonia jest potrzebna, ale najpierw to jest taka piramida Maslowa. Najpierw zaspokaja się podstawowe potrzeby, a potem zaspokaja się te potrzeby duchowe. I jeżeli by była taka, ja nie krytykuję filharmonii, jesteśmy z niej bardzo dumni, ale byłoby wspaniale, żeby obok tej filharmonii były równolegle remontowane drogi i chodniki i zaspokajane podstawowe potrzeby mieszkańców. I tutaj nie ma dylematów. Jeżeli nie mamy wystarczającą liczbę pieniędzy, to w pierwszej kolejności muszą być pieniądze na chleb, na podstawowe potrzeby, które są potrzebne do życia. W przypadku Gorzowa to też warunki, żeby byli inwestorzy, żeby były warunki dla prowadzenia małej działalności gospodarczej. Proszę spojrzeć na Gorzów z lotu ptaka. Gorzów tak naprawdę nie ma centrum. Troszkę ożywiło się to centrum, ale nie tak, żeby mieszkańcy się poruszali po nim. A ruch mieszkańców Gorzowa i z okolicy skupia się na dużych sklepach. Nie będę używała nazwy, to jest ta sama sieć. To jest kolejne jakby pytanie strategiczne, czy nie trzeba było w tamtym czasie większej konkurencji wprowadzić. Dobrze, że na dużych osiedlach jest taka duża aktywność małych przedsiębiorców i tutaj bardzo dobrze, ale model, który został zbudowany kilka lat temu, odbija się teraz czkawką i każdy samorząd będzie musiał sobie z tym poradzić.
Musimy kończyć. Dziękuję. Helena Chatka, Zarząd Krajowy Porozumienia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.